Dobry wieczór, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna.
Zapraszam na spotkanie z Marią Halber, laureatką tegorocznej Nagrody Konrada za najlepszy debiut prozatorski, za powieść Stróżki, oraz z jurorką nagrody, dziennikarką i redaktorką Tygodnika Powszechnego Moniką Ochendowską oraz z przewodniczącym kapituły profesorem Michałem Pawłem Markowskim.
Dobre książki.
Telefonicznie łączymy się z laureatką Nagrody Konrada Marią Halber, którą otrzymała za książkę zatytułowaną Stróżki, wydaną przez wydawnictwo Cyranka. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór Państwu.
Łączymy się telefonicznie, ponieważ tuż po nagrodzie musiała Pani pędzić do Warszawy. Czy już ochłonęła Pani z tego pierwszego wrażenia?
No, emocje powoli opadają, powoli do mnie dochodzi to, co się wydarzyło i co było dla mnie ogromnym, ogromnym zaskoczeniem, więc tak, powoli dochodzę do siebie.
Książka, która otrzymała nagrodę Stróżki, to pani debiut prozatorski, właśnie za debiut przyznawana jest nagroda, ale jest pani poetką i mam wrażenie, że poezja była ważną drogą dochodzenia do właśnie stróżek.
Tak, tak. Stróżki dużo czerpią z takiego poetyckiego języka i one też wyrosły tak naprawdę z takiej poetyckiej impresji, takiej migawki, ulotnego wspomnienia takiego gorącego sierpniowego dnia, który ma już w sobie jakiś taki mrok i niepokój, przeczucie tego, że to się zaraz wszystko skończy. Także tak, ja też czytając prozę zawsze szukam tam takich poetyckich migawek, więc jest mi to bardzo bliskie i też w taki sposób pisałam swoją debiutancką powieść.
Z jednej strony migawki poetyckie, ale tę książkę czyta się też jak powieść sensacyjną, bo bardzo chcemy wiedzieć, co będzie dalej, jak ta historia się rozwinie, mimo że pozornie, fabularnie nie dzieje się tam wiele.
W jakiś sposób udało mi się zbudować rzeczywiście napięcie. Ja może też zdradzę, że ja tej książki nie pisałam tak od początku do końca. Ja tak naprawdę pisałam te historie trochę wszystkie niezależnie od siebie, te kolejne rozdziały, bo ona rzeczywiście jest taka fragmentaryczna.
Tak, i te rozdziały są ponumerowane tylko, nie ma tytułów, tylko kolejne numery.
Tak. Tak, tak, więc ja po prostu pisałam je w zupełnie innej kolejności niż to wynika z tego, jak one są poukładane, a potem zastanawiałam się, jak stworzyć z tego historię, która ma swój początek i koniec.
I bardzo dobrze udało się stworzyć tę historię, ale też rzeczywiście to prawda, że miałam wrażenie, że każdy rozdział, czy każdy fragment nawet w tym rozdziale, to jest taka zamknięta całostka, gdzie jest mnóstwo puent. Ja sporo sobie takich właśnie cytatów też zanotowałam, to może jeszcze przejdziemy do tych cytatów. Najkrócej mówiąc, to jest historia, nawet trudno powiedzieć przyjaźni, bo w zasadzie to jest przyjaźń jednostronna, no ale powiedzmy przyjaźni czy relacji dwóch dziewczyn, która zaczyna się w szkole średniej i później trwa aż do dorosłości, do momentu, kiedy jedna z bohaterek kończy studia, zaczyna pracować, spotykają się ponownie. Oczywiście nie chcę streszczać, ale mam wrażenie, że to i tak nie jest streszczenie, bo to wszystko dzieje się pomiędzy. Ale czy od początku właśnie taki zamysł pani przyświecał, żeby opisać te relacje właśnie między bohaterką, narratorką, której imię się nie pojawia właściwie przez całą powieść, a jej przyjaciółką Kingą, która jest taka bardzo niezależna, którą narratorka podziwia, próbuje się do niej zbliżyć, ale jest to bardzo trudne. Czy właśnie taką historię chciała pani opowiedzieć? I dlaczego?
Mi takie powieści coming of age, czy bildungsroman inaczej, były zawsze, ten rodzaj opowieści zawsze był mi bliski i to było coś, czego ja szukałam w literaturze, w filmie, co było dla mnie interesujące. Rzeczywiście w latach 90. w Polsce trochę takich opowieści się pojawiło, ale bardziej z męskiej perspektywy, jak Gnój Kuczoka czy powieści Krzysztofa Wargi. Mnie zdecydowanie bardziej interesowała perspektywa kobieca, dziewczęca i też takie lektury się gdzieś tam przewijały. Oczywiście jak Genialna Przyjaciółka, Ferrante czy Szczęśliwe Lata Udręki, Flower Jackie, więc wydaje mi się, że taki format, który właśnie skupia się na tym okresie życia, pozwala bardzo niedosłownie ograć wiele, wiele napięć związanych z takim no, dojrzewaniem, ale też stawaniem się. I te historie z jednej strony, no jest ich sporo w kulturze, w literaturze, ale cały czas myślę, że czytelnicy mogą znaleźć coś dla siebie w nowych historiach tego rodzaju, no, co świadczy po prostu o uniwersalności tego doświadczenia.
Zdecydowanie tak. Powieść inicjacyjna, Bildungsroman, jak pani powiedziała, ale tutaj mamy najnowszą perspektywę, chociaż tak zastanawiałam się, jakby to w czasie usytuować. Czy to, nie wiem, dzieje się 15 lat temu, czy to się dzieje współcześnie, bo te realia, no dla mnie wskazywałoby to na to, że to, nie wiem. Różnie to można interpretować, że mógłby to być początek lat 2000 na przykład, ale mogłoby się to też, ponieważ ta akcja rozgrywa się na prowincji w dużej mierze, więc myślę, że to mogłoby być to też dzisiaj. Czy to jest jakoś istotne, to określenie tego czasu, w
Ja
którym to się
chciałam,
rozgrywa?
żeby to nie było istotne i w pierwszych wersjach było tam więcej wskazówek tego, w jakich latach to się rozgrywało, bo to rzeczywiście no, z mojej perspektywy, tak jak to się rozgrywało w mojej pamięci, no to naturalnie sięgałam do czasu, w którym ja byłam nastolatką, czyli
Tak
właśnie
właśnie pomyślałam.
początku lat 2000. Natomiast wiem, że moi czytelnicy, moje czytelniczki bardzo różnie interpretują ten czas, chociaż tam są jakieś maleńkie wskazóweczki, one jednak zostały, natomiast nie jest to istotne, tak naprawdę, przynajmniej taki był mój zamysł, żeby to nie było istotne z perspektywy tej historii.
Discman na przykład tam pod
Tak,
koniec
tak.
powieści już się pojawia, czyli to jest właśnie ta rzeczywistość. Ale być może to też jest ważne, że to jest takie niedookreślone czasowo, że to właśnie możemy, że nie jest istotne to osadzenie takie w czasie, ponieważ bardziej ważny jest ten czas właśnie powieściowy, te kilka lat czy ponad dekadę, jak mówi się, kiedy ta historia się rozgrywa, i tak rzeczywiście pozornie nie dzieje się nic, a w świecie narratorki bardzo dużo, ponieważ, no właśnie, to jest powieść inicjacyjna, ona dojrzewa, wchodzi dorosłość, zmienia się, no i odnajduje swoje ja. Mimo, że może to trochę patetycznie brzmi, jak to tak opowiadam teraz.
Tak, to jest właśnie taki niesamowicie gęsty czas, który no, jest pełen kolejnych przełomów, niestety kolejnych rozczarowań, konfrontowania się ze sobą, z innymi, ze światem. Więc mimo, że ten odcinek czasu no, z perspektywy już trochę bardziej dojrzałej osoby, on nie wydaje się aż taki długi. To rzeczywiście w tym okresie życia jest to po prostu kaskada kolejnych przemian.
Nagle rozgościłam się w sobie, poczułam, że może kiedyś będę mieć odwagę sama o sobie decydować. Czy pisze pani też o takim kokonie? To już taka, właściwie pomyślałam, że to jest taka dosłowna metafora, że jest lekcja przyrody, ponieważ mamy tutaj liceum, jest to liceum prowadzone przez siostry zakonne i chyba lekcja biologii to jest taka lekcja, która najczęściej się pojawia i tam siostra pokazuje kokon, z którego wykluwa się motyl i tak właśnie. To wykluwanie się jakoś cały czas w tej powieści jest obecne.
Tak, rzeczywiście taki był mój zamysł, żeby to osadzić w takiej owadziej metaforze przemian, bo rzeczywiście te przemiany owadzie są dużo bardziej spektakularne niż te przemiany ssaków. Nawet tam chyba wprost wspominam, że młody osobnik jest miniaturą osobnika dorosłego, chyba jakoś tak już nie pamiętam do końca, a w przypadku owadów jest to zupełna przemiana ich formy. I to też ja staram się nie narzucać tutaj jakiejś interpretacji, co najwyżej rzucać jakieś takie wskazówki, czy po prostu takie troszeczkę zwodzić czytelnika na różne tory, żeby się zastanowić, jakiego rodzaju przemiany przechodzi ta bohaterka, jak bardzo one ją odmieniają.
I to rzeczywiście ciekawe, bo w momencie, kiedy to czytamy, kiedy to się dzieje, może nie myślimy o tym, ta refleksja przychodzi później. To też myślę, że to jest taka misterna konstrukcja, która właśnie dopiero później, ponieważ to się jednak rozgrywa, to się toczy, to jest skonstruowane, więc coraz więcej takich drobnych faktów pani odkrywa, przez które też możemy tę bohaterkę poznać. Właściwie obydwie, bo wydaje się, że Kingę znamy od początku, że ona jest jakoś bardziej dookreślona, znamy jej matkę, znamy neuroróżnorodną siostrę. Też do końca nie wiemy, jaka to jest choroba, a o rodzicach narratorki wiemy tyle, że najpierw się ciągle przeprowadzają, później z powodu choroby ojca muszą zamieszkać w małym mieście. Ojciec nie pracuje, no domyślamy się, że to jest też jakiś rodzaj depresji, bo on nie wstaje z łóżka. A matka nie pracuje, też nie wiemy czemu, i cały czas pojawia się na początku taka fraza, że teraz będziemy żyć biedniej, ale szczęśliwiej. I to tak naprawdę to jest takie osadzenie akcji, i później coraz więcej odkrywa pani przed czytelnikiem.
Znaczy to biedniej, ale szczęśliwiej, to
No
szczerze mówiąc,
ironicznie chyba,
chciałam
nie?
nieco ironicznie tego użyć i rzeczywiście, że dla tej mojej narratorki, która jest bardziej uprzywilejowana, ten jej przywilej jest tak naprawdę przezroczysty, bo to tylko osoby, które tak naprawdę nie poznały prawdziwej biedy, mogą sobie pozwolić na takie frazesy jak biedniej, ale szczęśliwiej, bo bieda ani nie uszczęśliwia, ani nie uszlachetnia, co najwyżej utrudnia życie straszliwie. Także ten przywilej, jego przezroczystość, ale też jego nieuchronność, jego znaczenia w życiu, to też jest bardzo ważny wątek w mojej książce.
To też bardzo jest ciekawe, że bohaterki w tym pierwszym etapie, w tej pierwszej części książki, bo ona podzielona jest na dwie części, rzeczywiście żyją w tym małym miasteczku, nie mając jakichś wielkich środków, mieszkają na przykład w namiocie. To też tworzy pani takie fantastyczne obrazy. Myślę, że to też zaczerpnięte jest z poezji, że bardzo obrazowo pani opisuje tę sytuację. Możemy sobie wyobrazić, że Kinga ma jakiegoś przyszywanego wujka, w cudzysłowie, który to mieszka w jakimś rozwalającym się domu i w pewnym momencie proponuje dziewczynom, żeby sobie namiot jakiś już spleśniały rozłożyły w jego ogrodzie i tam spędzały wakacje. Więc rzeczywiście one cały czas żyją jakoś biednie. To też przeciwstawione jest potem tej drugiej części, kiedy narratorka wyjeżdża na studia i spotyka bardzo bogate koleżanki, do których znowu się musi przystosowywać. Właśnie ona się ciągle przystosowuje do czegoś, czy kogoś, a raczej kogoś, tak?
Tak, ta narratorka ma w sobie pewien taki strach, strach, taką tendencję do unikania, do wchodzenia w rolę takiego kameleona, tylko po to, żeby się jakoś zlać z tłem i nie musieć się tak naprawdę konfrontować z kim ona jest. No i oczywiście ta jej strategia nie prowadzi jej w żadną dobrą stronę, no bo to jest nieuniknione, tak, żeby w końcu się zmierzyć ze sobą. I no, mam nadzieję, że udało mi się to jakoś zarysować w mojej książce, że no niestety w końcu przychodzi moment, w którym ona musi jakoś zajrzeć w głąb siebie i dokonać jakiegoś rozpoznania tego, kim jest, a nie usiłowania być taką jak inni.
To już nie powiemy, jak to rozpoznanie się udało, ale no właśnie, bo to chyba też jest taki częsty motyw okresu dojrzewania czy młodości, że się identyfikujemy z kimś innym, że jakoś zatracamy siebie w stosunku do właśnie innych ludzi, którzy mają takie cechy przywódcze też jak Kinga.
No myślę, że w ogóle takie przyjaźnie, relacje, w których ten rozkład sił pozornie oczywiście, bo to wszystko jest dużo bardziej niejednoznaczne, ale w którym ten rozkład sił jest nierówny, to jest coś, co jednak no, dość często występuje w takim krajobrazie relacji społecznych, szkolnych, wczesnoszkolnych, ale późniejszych zresztą też. Więc tak, wydaje mi się, że jest to powszechne i też dlatego myślę, że dużo osób w tej książce widzi jakieś swoje doświadczenia i to niezależnie od wieku czy swojej tożsamości płciowej.
Właśnie, bo to też jest taka książka, na początku tak myślałam, że to będzie jakaś taka relacja miłosna między tymi dziewczynami, ale... No jest to relacja w pewnym sensie jednostronnie miłosna, bo rzeczywiście narratorka darzy Kingę takim uczuciem, miłością, ale no niekoniecznie jest to związane jakoś z cielesnością na przykład, czy z seksualnością. Sama nie wiem, to chyba nie jest ten trop. Ja myślę, że rzeczywiście często tworzymy takie bardzo bliskie relacje z przyjaciółkami, czy z przyjaciółmi. No tutaj odnosi się pani do dziewczyn i to też właśnie bardzo fajne jest. Myślę, że to też dziewczyny mają taką większą potrzebę właśnie takiej bliskości, takiej przyjaciółki.
No na pewno, jeśli chodzi o to, jak kobieca wrażliwość, intensywność przeżywania uczuć jest jakoś warunkowana kulturowo, no to rzeczywiście jest to bardziej przesycone takimi dużymi emocjami niż u chłopców, mężczyzn. Ja szczerze powiedziawszy nie myślałam o tym jak o relacji romantycznej, to raczej samo niejako przez wzgląd na to, jak bardzo intensywne są te uczucia, ale to też wynika z ich natury, że tak naprawdę ta moja narratorka wchodzi w te relacje jako osoba, która tak naprawdę nigdy nie przeżyła tak dużej fascynacji, takiego poczucia bliskości z drugą osobą, więc wydaje mi się, że to jest właściwe tym pierwszym przyjaźniom, że one są tak niesamowicie intensywne, że tak naprawdę nie wiadomo, gdzie się kończy platoniczność tych uczuć, a gdzie zaczyna coś innego.
I też, to też myślę, że to jest dobre, że to można sobie dopowiedzieć właśnie, że tutaj nic nie jest zamknięte w pani powieści. To jest taka też powieść otwarta.
Tak, tak. Ja też to jest coś, co bardzo lubię w literaturze i czego szukam i też chciałam zostawić tam dużo miejsca na domysły i interpretacje osób czytających.
Myślę, że każdy jakoś tam siebie, niezależnie od wieku, też odnajduje w tej książce. Ja też jakoś tak wróciłam zupełnie podświadomie do czasu młodości i tych takich pierwszych intensywnych przyjaźni. Właśnie dziewczyńskich. I takich relacji. Rzeczywiście czasami jest tak, że się ma taką przyjaciółkę na dobre i na złe, ale nagle pojawia się ktoś tak jak Kinga, że nas zupełnie wciąga, prawda? Że to jest takie jakieś dojmujące. Takie ja miałam wrażenie przynajmniej.
Tak, i dla mnie też ważne było opowiedzenie w tej książce o rozpadzie przyjaźni, bo jeśli chodzi o relacje romantyczne, to ich to, że one się kończą, to mam wrażenie, że jest niejako wpisane
Wpisane, tak.
w ich początek, że nawet my wchodząc w relację romantyczną, już niejako wiemy, że to może nie być na zawsze, że mamy jakieś, przynajmniej teoretycznie oczywiście, jakieś narzędzia ku temu, jak sobie z tym radzić. Cały jakiś dyskurs terapeutyczny istnieje wokół rozpadu relacji romantycznych. Jest to opowiedziane na przeróżne sposoby w tekstach kultury. Natomiast jeśli chodzi o przyjaźń, to myślę, że nie jest to. Przynajmniej z tego, co z mojej wiedzy i tego z moich obserwacji, nie jest to tak opowiedziane, nie jest to tak zrozumiane i nie jest taka żałoba po przyjaźni, to nie jest coś tak znormalizowanego jak żałoba po związku, tak? Więc też chciałam pokazać, że to też jest bardzo silne i trudne przeżycie, i z którym być może dużo mniej wiemy, jak sobie radzić.
Tak, to bardzo jest nowatorskie rzeczywiście w pani książce. Już mam wrażenie, że w ogóle w literaturze polskiej przynajmniej pani pierwsza tak do tego podeszła.
Co miło mi słyszeć.
Jest to też, powiedziała pani o tym końcu przyjaźni, ale to też jest taka przemocowa bardzo relacja. To myślę, że to też jest o przemocy. Takiej psychicznej, prawda? Może właśnie nie fizycznej, chociaż ona też się tutaj pojawia, ale to bardziej jest w historii relacji Kingi z Marcinem, czyli takiej damsko-męskiej przemocy, ale ta przemoc między dziewczynami też jest i to myślę, że też znamy z naszych własnych doświadczeń.
Tak, jest tam na pewno dużo zaborczości, dużo gierek, dużo złamanych obietnic. No ja chciałam pokazać tę przyjaźń realistycznie, że ona jest taka słodko-gorzka, że to nie jest taki bezpieczny dom, w którym zawsze wiadomo, co się wydarzy, że ona jest chaotyczna i wcale nie jest tam zawsze dobrze, a wręcz przeciwnie.
No i właśnie to jest takie prawdziwe bardzo. A jeszcze wracając do formy, zastanawiam się, mówi pani, że pisała pani to fragmentami, tak? Ale rzeczywiście jest to bardzo misternie skonstruowane i też no, fantastyczny język, fantastyczny styl.
No jakoś myślę, że to mi wyszło trochę przez przypadek, ale no bardzo miło mi to słyszeć.
Książka właściwie niewielkich rozmiarów, można ją przeczytać bardzo szybko, ale można też do niej wracać i koncentrować się właśnie na jakichś tam wybranych fragmentach.
No tak, książeczka nie jest długa i myślę, że to też jest jakiś znak czasu, że pojawiają się krótkie powieści, co pewnie trochę wynika pojawia się coraz więcej takich krótkich powieści, co pewnie też wynika trochę z tego, jak nasza, nie wiem, uwaga, umiejętności koncentrowania są przetrzebione przez po prostu media społecznościowe i w ogóle to, jak szybko, intensywnie funkcjonuje świat, ale z drugiej strony, no też nie ukrywajmy, że osoby piszące raczej już bardzo rzadko mogą sobie pozwolić na to, żeby pełnoetatowo się tym zajmować. No i ja się nie zajmuję pełnoetatowo pisaniem, także też tego czasu, w którym można pisać i tworzyć narrację, jest zdecydowanie mniej. Może to też jest, tego pokłosiem też jest właśnie to, że te książki, dużo książek jest teraz zdecydowanie krótszych.
A czym zajmuje się pani poza pisaniem? Bo z tych informacji oficjalnych wiem, że pisze pani teksty do dwutygodnika. Czy założyła pani takie wydawnictwo też?
Ja jestem absolwentką informatyki i ekonometrii na
Właśnie.
Uniwersytecie Warszawskim i na co dzień pracuję w branży IT, więc to jest coś zupełnie odległego, ale też jakoś dotąd udawało mi się znaleźć czas na rzeczy związane z literaturą i jestem częścią takiej inicjatywy kolektywu Girls and Queers to the Front, w którym wydajemy ziny, czyli takie raz do roku magazyny skupione wokół jakiegoś określonego tematu, gdzie publikujemy teksty dziewczyn i osób queerowych, i też prowadzimy małe wydawnictwo, w którym wydajemy poezję i krótkie formy prozatorskie.
Czekamy w takim razie na kolejne książki z pani małego wydawnictwa, ale to w ogóle niesamowite, że branża informatyczna i literatura to chyba tak nieczęsto idzie w parze. Przynajmniej ja nie znam żadnej informatyczki piszącej. W ogóle mało jest informatyczek dziewczyn.
To jest rzeczywiście prawda, że jest bardzo, bardzo duża nierównowaga, jeśli chodzi o płeć w tej branży. Ja się po prostu nie mogłam zdecydować, co ja chcę robić. No i tak stoję w takim rozkroku. Pytanie, jak długo, jak dotąd mi się udawało, a co dalej, to zobaczymy.
Ja myślę, że to bardzo dobry zawód informatyk dzisiaj, branża IT. A czy myśli pani już o jakiejś kolejnej książce?
Tak, ja pracuję już nad drugą książką. Otrzymałam w tym roku nagrodę imienia Adama Włodka przyznawaną przez Fundację Wisławy Szymborskiej właśnie na projekt mojej drugiej książki pod tytułem Źródła są niecierpliwe. No i powoli, bo ja niestety jestem dosyć powolną osobą piszącą. Ja dużo myślę i się zastanawiam i robię notatki. A ten proces jednak jest dość długi, to tak, to właśnie pracuję nad tą książką.
To będzie powieść?
To będzie powieść, tak.
A to, co pani powiedziała jeszcze przed chwilą, no właśnie, że tak długo pani myśli i pracuje, no to też efekt widzimy w stróżkach, że to absolutnie czuć. I też Michał Paweł Markowski o tym wspominał, czy Monika Ochendowska, także... Także oby nadal tak było. A czy właśnie częścią nagrody Konrada jest też pobyt rezydencjalny w Krakowie? Czy kiedy się pani wybiera do Krakowa? I może to też jeszcze taki dobry czas jest też, żeby nad książką spokojnie popracować?
A jeszcze nie wiem, kiedy się wybieram, bo to dopiero wszystko jest w toku, wszystkie ustalenia, ale no mam nadzieję, że podczas tego pobytu ruszę do przodu ze swoją kolejną powieścią.
Bardzo dziękuję. Czekamy na powieść Maria Halber, autorka książki Stróżki, nagrodzonej Nagrodą Konrada na Festiwalu Konrada. A my już za chwilę porozmawiamy z Michałem Pawłem Markowskim i z Moniką Ochendowską. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Princesse, tu conspires couronner ma flamme, tu s'apprêtes pour mon bonheur.
Dobre książki.
Le plaisir qui règne dans mon âme, et les mêmes transports charment-ils votre cœur?
Maria Halber, laureatka Nagrody Konrada, urodziła się w 1989 roku, jest poetką, ma na swoim koncie książkę poetycką Przejścia z 2020 roku. Jest też autorką tekstów publikowanych m.in. w dwutygodniku, małym formacie i piśmie, a także współtwórczynią wydawnictwa Girls and Queers to the Front. Jej pierwsza książka prozatorska opowiada o trudnej przyjaźni dwóch dziewczyn, którym udaje się stworzyć silną więź mimo dzielących je różnic. Halber w odświeżający sposób rekonstruuje okres dojrzewania i pierwszych zderzeń z rzeczywistością, mówią jurorzy. Krótkie uzasadnienie werdyktu. Michał Paweł Markowski, przewodniczący kapituły.
Kapituła ma sytuację o tyle trudną, że jest za połową werdyktu. Połowa werdyktu należy do naszych czytelników i wydaje mi się, że czytelnicy zdecydowali, opowiedzieli się gremialnie za książką, którą nagrodziliśmy.
Jakie jest zdanie o tej książce przewodniczącego kapituły?
No to jest książka, która o rzeczach wydawałoby się prostych i zwykłych pisze w niezwykły sposób i dzięki temu zwykła przyjaźń między dziewczynami może okazać się doświadczeniem wysokiej klasy literackiej, co zdarza się rzadko, dlatego że tego typu literatura jest dość często pozbawiona, by tak powiedzieć, finezji językowej. Jest ekspresją sytuacji życiowej, która spotyka młodych ludzi. A w tym wypadku mamy do czynienia z książką, która potrafi zrobić literaturę z tego, wydawałoby się, banalnego wydarzenia, jakim jest zwykłe życie dziewcząt w pewnym wieku z wszystkimi problemami i wszystkimi radościami. Więc jesteśmy jak najbardziej za...
Monika Ochendowska, członkini kapituły przyznającej, współprzyznającej Nagrodę Konrada.
to werdykt, jak mówił Michał Paweł Markowski, w połowie jury, a w połowie czytelników. Czy tutaj wybór pokrywał się?
Ja się bardzo cieszę, bo to jest też zawsze zaskakujące, jak te głosy czytelniczek i czytelników się układają. No, nasz wybór, ja się bardzo cieszę, że możemy wyłonić 5 tytułów, a potem oddać już decyzję czytelniczkom i czytelnikom, bo ten wybór byłby wtedy piekielnie trudny, gdybyśmy mieli spośród tej piątki wyłonić tą jedną książkę. I tak już sobie podzieliliśmy pracę, że najpierw wyłaniamy 10, potem sobie dajemy czas, spotykamy się po raz kolejny i wybieramy piątkę i jestem szczęśliwa, że na tym nasza praca się kończy. Oczywiście ustalamy swoją hierarchię, ale ostateczny głos mają czytelniczki i czytelnicy i dla nas to jest też zawsze bardzo ciekawe, ale też wydaje mi się, że sprawiedliwe, bo też daje nam jakiś taki wgląd w to, co jest po prostu, co jest ważne. I tak jak wierzę, że literatura jest jakimś barometrem, który nam opowiada o tym, co się dzieje w społeczeństwie, jakby co nas boli, co nas cieszy, co przeżywamy, to ten wybór ostateczny, nasz wspólny, zawsze mam wrażenie, że jest taki najprawdziwszy i że daje nam wgląd to, czym żyjemy. Tak jak książka Pauliny Siegień, czy Białe Noce i teraz Stróżki, że jakby obserwując te wspólne wybory, mam wrażenie, że ten wgląd w to, czym żyjemy, jest prawdziwym.
Rzeczywiście, ja też zastanawiałam się, którą ja z tych książek bym wybrała, bo wszystkie znakomite. No tak trochę myślałam, że może Małgorzata Lebda, ponieważ w 3 nagrodach znalazła się w finale, że tym razem zostanie nagrodzona, no ale nie udało się Małgorzacie, natomiast myślę, że i tak już ma duży rozgłos, prawda?
Tak, myślę, że no, to jest świetna książka, oczywiście, tak jak 4 pozostałe.
No właśnie, no wszystkie są doskonałe.
Tak, każda jest na swój sposób i zawsze trudno jest zestawić, zresztą Małgosia...
Ale wszystkie różne bardzo.
Tak, bardzo różne. Zresztą Małgosia, tak jak mówiła, ma 20-letnie doświadczenie już w pracy pisarskiej i ten świat przedstawiony, który poznajemy w jej powieści, wcześniej czytelniczki i czytelnicy jej poezji mieli doskonale rozpoznany, pracowała nad tą książką bardzo długo, tak jak mówiła w filmie, który mogliśmy obejrzeć na gali, więc jest to rzeczywiście bardzo dopracowana, bardzo przejmująca historia, ale one wszystkie te historie, mimo że one są, dotyczą bardzo intensywnych przeżyć i też dotykają, jak mówił przewodniczący kapituł, jakiejś kruchości w nas, to one wszystkie są bardzo dobrze zrobione literacko.
Ale mam wrażenie też, że książka Stróżki tak medialnie chyba najmniej była obecna, więc tym bardziej cieszę, że otrzymała nagrodę.
Tak, to prawda, chociaż prawda? Była zauważona, była rzeczywiście recenzowana. Być może tak, bo to jest rzeczywiście autorka, która jest taką chyba najprawdziwszą debiutantką, jeżeli chodzi o pracę literacką i też przez jakby obecność w przestrzeni medialnej, bo oczywiście Katarzyna Groniec też debiutowała, ale wcześniej pisała piosenki, znamy ją doskonale ze sceny, tak jak...
Izabel Szatrawska.
Tak, pisała dla teatru, natomiast rzeczywiście najmniejsze doświadczenie ma wyróżniona dzisiaj autorka. Jestem bardzo ciekawa, jak się potoczą jej losy i kiedy będziemy czytać jej następne książki.
A co pani by o tej książce powiedziała, oprócz tego, że jest to historia dwóch dziewczyn?
Mhm. Historia bardzo intensywnej przyjaźni, takiej przyjaźni, która...
Relacji,
tak, bo to są jakby w wieku nastoletnim zawieramy często takie przyjaźnie, albo w ogóle mamy takie relacje, których nie potrafimy do końca zdefiniować, nie potrafimy nazwać ich natury, nie wiemy, czy to jest przyjaźń, czy to jest coś więcej i rzeczywiście ta książka bardzo ten rodzaj relacji rozpracowuje, ale też stawia pytanie o to, jak te relacje nas kształtują, na ile na nas wpływają, kiedy są ograniczające, jest namysłem nad tym, co się dzieje, kiedy je tracimy, na ile wtedy jesteśmy sobą. Taka klasyczna powieść o Bildungsroman, o kształtowaniu się człowieka, ale jednocześnie mam wrażenie, że dotyka też jakichś tego, co przeżywamy dzisiaj po prostu społecznie, bo ona też pokazuje, w jaki sposób dzisiaj młodzi ludzie wchodzą w dorosłość i z jakimi rozczarowaniami się często mierzą, co im obiecuje świat, a co w rzeczywistości dostają, z czym zostają. Myślę, że to jest też taka gorzka strona, ale bardzo ciekawa tej książki. Jak mówiłam o tym, że te książki nam podpowiadają trochę, co się dzieje i jakby co tam pulsuje gdzieś nam pod skórą, to mam wrażenie, że ona tego bardzo dotyka.
10. edycja Nagrody Konrada i 10 kobiet laureatek. Też w tym roku właśnie 5 książek, 5 autorek zostało wyłonionych. Zastanawiam się dlaczego, czy to już tak konsekwentnie postanowiliście nagradzać kobiety, czy rzeczywiście waszym zdaniem te 5 książek, po prostu autorek, było najciekawszych 5 autorek.
W ogóle na to nie zwracam uwagi, liczy się literatura. Tak się złożyło po prostu. Sami już się zaczynamy trochę z siebie śmiać, że tak co roku wypada, ale decydowała...
To dobrze, bo jesteście jedyną taką nagrodą.
Decydowała każdorazowo jakość tekstów. W 10 byli rzeczywiście panowie, między innymi Tomasz Tyczyński i Maciej Robert, no ale ostatecznie wybraliśmy do tej 5, akurat tak się złożyło, teksty autorek, nie ma tutaj żadnej zmowy.
Czy to jest tak, że rzeczywiście więcej książek interesujących, zarówno prozy, jak i poezji, to są książki autorstwa kobiet?
Czy mam pojęcie, nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Jakby nasze decyzje mogłyby świadczyć o tym, że tak jest, ale nie mam pojęcia.
Ale też ciekawe jest to, że wybory właściwie poza Małgorzatą Lebdą nie pokrywają się, jeśli chodzi o te książki w finale innych nagród literackich Gdyni czy Nika.
No myślę, że każda kapituła ma jakiś swój wypracowany sposób pracy. Tutaj rzeczywiście nagradzamy wyłącznie debiut. To też sprawia, że ten wybór jest troszeczkę inny niż na przykład w Nagrodzie Literackiej Gdynia czy w Nagrodzie Nike, gdzie trzeba ogarnąć całość, brzydko mówiąc, produkcji literackiej.
No właśnie, gdzie wszystko jest do jednego worka wrzucane, i też, poezja, i dramat, i proza, więc to też... Może nie
także
jest tak
mamy ułatwienie, skupiamy się wyłącznie na prozie i wyłącznie na pierwszej książce prozatorskiej.
Dzisiaj też festiwal Konrada dobiega końca. Jak oceniacie te edycje? Wydaje mi się, że wyjątkowo dużo wielkich nazwisk w tym roku pojawiło się na festiwalu, jak zresztą zawsze, ale dobra ekipa.
Tak, to prawda. Ja nie mogłam być niestety na wszystkich wydarzeniach, ale te spotkania, na których byłam, one wszystkie były bardzo, bardzo interesujące, bardzo inspirujące. Szczególnie mnie cieszyły sobotnie spotkania z laureatami konkursów, no i oczywiście spotkanie z Knausgardem. Ja należę do tej grupy czytelników, którzy go uwielbiają. I w ogóle czytam z wypiekami na twarzy i nie ma tam żadnej nudy, więc to było dla mnie duże przeżycie zobaczenie go na żywo.
Festiwal zamknięty, udany bardzo.
Tak, tak. No czekamy na przyszły rok.
Monika Ochendowska, dziennikarka, redaktorka Tygodnika Powszechnego, członkini jury Nagrody Józefa Konrada. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Powieść Marii Halber pod tytułem Stróżki, za którą otrzymała Nagrodę imienia Józefa Konrada, ukazała się nakładem wydawnictwa Cyranka. Za uwagę dziękuję już. Katarzyna Fortuna. Do usłyszenia.